Witamy serdecznie naszych słuchaczy. Gościem Radia Ziemi Wieluńskiej jest Zuzanna Osowska, Osso.
Dzień dobry, witam wszystkich.
I powiedzieć i przedstawić Ciebie jako wokalistkę to jest takie duże niedomówienie, ponieważ zakres, jeśli chodzi o muzykę, Twoich kompetencji i Twoich umiejętności jest znacznie większy. Jak Ty byś siebie przedstawiła?
Faktycznie śpiewanie jest tylko jedną z moich zajętości. Chyba bym powiedziała kompozytorka, basistka, songwriterka.
Dużo też możemy przeczytać na Twój temat w internecie. Właśnie jako kompozytorka, autorka tekstów, basistka przede wszystkim również, z tych wszystkich pasji, którą byś zaznaczyła jako tą priorytetową dla ciebie?
Ach, to zawsze był bardzo trudny wybór. Tak samo nigdy nie mogłam się zdecydować, czy to literatura, czy jednak muzyka wygrają w tym wyścigu różnych rodzajów hobby. Chyba gitara basowa jest mi najbliższa. To jest mój instrument dyplomowy i jednak z nim spędziłam najwięcej lat.
Literaturoznawstwo, bardzo obszerna jest to taki zakres wiedzy. A tutaj doktorat pojawił się w twoim dorobku naukowym. Czyli jednak to pisanie, ale pisanie o muzyce, prawda?
Tak, zdecydowanie. Pisałam pracę o muzyce w prozie XX wieku, więc gdzieś te dwie dyscypliny przeplatają się w moim życiu od lat.
I kiedy postanowiłaś tworzyć muzykę? Już taką bardzo autorską.
Chyba nie jestem osobą, która może powiedzieć, że jako dziecko stała ze szczotką i śpiewała do niej albo pisała piosenki bardzo wcześnie, bo wiele lat pracowałam jako osoba udzielająca swoim basem wsparcia innym wykonawcom i właściwie dopiero parę lat temu stwierdziłam, że mam wreszcie coś do powiedzenia. Istotne jest dla mnie, żeby kiedy już proponuję coś słuchaczom, to mieć pewność, że to jest właśnie to, co siedzi mi w głowie i co ma odpowiednią jakość, więc nie spieszyłam się z wydawaniem swojej muzyki i pierwszą piosenkę wydałam w 2018 roku.
Piszesz o muzyce, śledzisz scenę muzyczną. Jak byś tą polską scenę muzyczną określiła? Bo myślę, że możemy co najmniej takie dwa typy wytypować. Właśnie osób takich indywidualnych, które mają pomysł na siebie. Ten pomysł jest na tyle taki oryginalny, że zbiera wokół siebie rzesze fanów, a drugi to jest taka kultura produktu, człowieka jako produktu. Masz też takie odczucie?
Bardzo słuszna uwaga. Rzeczywiście mam wrażenie, że coraz bardziej się nawet tak rozdzielamy na te dwie ścieżki. Jedna jest mocno związana z rynkiem muzycznym, rozumianym jako branża, wytwórnie, pewne środowisko. Jest też grupa ludzi, która często ma nawet swoje dodatkowe zajęcia i zawody i decyduje się tworzyć muzykę bardziej, nawet nie alternatywną, bo alternatywa też jest jakimś rodzajem muzyki popularnej, ale coś bezkompromisowego. I przy tworzeniu tej muzyki nie zastanawiamy się często, czy to trafi w algorytmy Spotify, czy ma jakiś potencjał komercyjny i będzie pasowało na przykład do letniego nastroju słuchaczy, tylko gdzieś ta muzyka jest na pierwszym planie, więc faktycznie taki podział istnieje, ale on chyba też jest na całym świecie, mam wrażenie, że są i ludzie, którzy bardzo chcą wejść na rynek muzyczny i po prostu być na przykład sławni i to też jest jakiś motor działania, albo publikują w social mediach różne na swoje nagrania, bo po prostu chcą być rozpoznawalni, a jest też grupa ludzi, która stara się odnaleźć swój język w muzyce i wydaje mi się, że nie chodzi o ocenianie którejś z tych dróg jako lepszej lub gorszej, tylko na dostrzeżenie, że faktycznie za plecami jednych stoi często 20-osobowy sztab ludzi, a drudzy zwykle robią to jakimś własnym nakładem sił.
I też tempo pracy jest różne, bo w obecnej sytuacji chyba trzeba być cały czas na topie, żeby o tobie nie zapomniano. Zobaczmy, co dzieje się z influencerami, którzy spełniają taką lekką funkcję produktu muzycznego. To takie brzydkie określenie, ale chyba właściwe. I oni potrafią w bardzo szybkim czasie, krótkim, wydać bardzo dużo muzyki, stworzyć płytę, jechać w trasę i to wszystko w niesamowicie szybkim tempie. I czy tutaj jest jakieś takie zagrożenie do tych niezależnych artystów?
Dobre pytanie. Zawsze sobie myślę, że muzyka to nie jest konkurencja, w której ludzie starają się walczyć o jedno pierwsze miejsce i że jest tutaj taki tort, który możemy podzielić między siebie. Nawet nie chodzi mi o finansowo, tylko i o publiczność, i o miejsca do grania. Więc liczę na to, że mimo wszystko muzyka autorska, często nie tak mocno promowana gdzieś w mediach, też znajduje swoją grupę słuchaczy, no bo właśnie plus tej wielości polega chociażby na dostępie do różnych środków komunikacji, do internetu i możemy się bezpośrednio z ludźmi, mówimy niezależni artyści, łączyć i niepotrzebne jest pośrednictwo, więc mam nadzieję, że jednak nie jest to zagrożenie, a jakiś sposób na różnicowanie rynku, że będą te małe kluby, być może dla koneserów albo ludzi, którzy są stałymi bywalcami, szukają ciekawej muzyki, ale będą też wielkie festiwale. które co prawda teraz pewnie trochę wypierają te mniejsze podmioty, no ale liczę na to, że słuchacze też są trochę zmęczeni pewną jednorodnością muzyki mainstreamowej i po prostu poszukują czegoś innego.
Taką przestrzenią dla artystów unikatowych, myślę, jest wytwórnia Kajax, chociażby Mary z Polski i mnóstwo innych wspaniałych artystów. Kiedy rozpoczęłaś z nimi współpracę?
W 2018 roku, kiedy dostałam się do programu My Name is New, dedykowanego młodym wykonawcom wchodzącym dopiero ze swoją muzyką na rynek. I wtedy zaczęliśmy pracować nad też dodatkowym materiałem. I przy okazji Kajax mi się pojawił, kiedy byłam w finale Festiwalu Młodych Talentów w Szczecinie w zeszłym roku, więc gdzieś sobie oscyluję wokół tej wytwórni, ale w końcu zdecydowałam się na wydawanie swojej muzyki pod własnym szyldem i swojej mini wytwórni jednoosobowej.
To chyba tak jest, że coraz częściej słyszymy o tej indywidualnej pracy, bo chyba zawsze, skoro znasz ten rynek muzyczny, tak od tej strony również naukowej, możesz mi przyznać rację lub zaprzeczyć, że jednak jakakolwiek by ta wytwórnia nie była, kiedyś może przyjść czas na narzucanie własnej narracji.
Tak, to prawda. Poza tym wydaje mi się, że to jest też inna odpowiedzialność i za swoją muzykę, i za ludzi, bo wyobraźmy sobie sytuację, w której z muzyki danego artysty żyje 30 osób pracujących w tej wytwórni, więc rzeczywiście pewne decyzje nie są już tylko decyzjami dotyczącymi życia jednego człowieka, jego pracy, tylko po prostu całego zespołu, więc ja też rozumiem pewne kompromisy i staranie się znalezienia takiego miejsca, w którym wilk syty i owca cała. Czy obie strony zawsze są całe? Nie wiem. Nie zdecydowałam się na taką sytuację też dlatego, że interesuję się mocno prawami autorskimi i takim zapleczem prawniczym tworzenia muzyki i zależało mi na tym, żeby posiadać wszelkie prawa do swoich utworów.
A z tym bywa różnie i też czasami słysząc jakiś utwór, zdaje nam się, że gdzieś już to słyszeliśmy. Tak. Nagminnie są wykorzystywane takie luki w tym systemie. Uważasz, że ten system jest już na tyle kompletny, czy jednak faktycznie prawnie są pewne niedociągnięcia?
Wydaje mi się, że system działa nieźle, tylko artyści często nie chcą się pochylić nad umowami, nie chcą za bardzo przyjrzeć się temu, co zabezpiecza ich pracę. I tutaj moim zdaniem popełniają błąd. Ale oczywiście jest też całe pole nieuporządkowane. Myślę tutaj o streamingu, o internecie, czyli takiej technologii, która trochę wyprzedziła prawa autorskie i w tej chwili rozgrywają się różnego rodzaju ustalenia między organizacjami zarządzającymi prawami, takimi jak ZAIX, a chociażby serwisami streamingowymi. No ale to jest powiedzmy taka pula, na którą w tej chwili artyści nie mają bardzo dużego wpływu. Mogą protestować, mogą postulować różne rzeczy, natomiast wydaje mi się, że świadomość tego, w jakim systemie prawnym ktoś się porusza jako autor, no jest taką niezbędną wiedzą w tej chwili. Zresztą jak w wielu zawodach, to już nie jest tylko umiejętność na przykład dobrego pisania, ale też umiejętność dbania o siebie i w promocji, robienia grafiki. Wiele zawodów łączy takie umiejętności.
No i te wiele zawodów jest zagrożonych, chociażby przez nową technologię AL. Już gdzieś zauważyłaś, tak, że ona tak wkracza chociażby w tą formę pisaną muzyki?
Wiem, że na YouTubie można już obejrzeć bardzo wiele utworów, w których śpiewają wykonawcy dawno nieżyjący, czyli po prostu ich głos został użyty przez sztuczną inteligencję do wykreowania nowego utworu albo zaśpiewania jakiegoś coveru. I jeszcze nie wiem, co o tym wszystkim myślę, bo nigdy nie chciałam być kimś, kto nie nadąża za światem, bo wydaje mi się, że to zawsze tak jest, że pojawia się coś nowego i ten protest jest naturalny i trudno nam wszystko przyjąć jako nasze, jak jest nowe. Mam nadal nadzieję, że jednak tak jak płyty winylowe wróciły, choć wydawało się, że nośniki już właściwie są przegrane w dobie internetu, tak tutaj ten czynnik ludzki i to, że czasem basista z perkusistką mogą zagrać lekko nierówno, ale za to przejście, którego nikt inny w tej chwili by nie wymyślił, będzie jakąś wartością przez długie lata.
Będziemy się temu przyglądać. Już wiele rodzin właśnie spadkobierców protestuje na tego typu działania, zwłaszcza, że no dziwnie, gdybyśmy na przykład mieli teraz czekać na nową płytę Michaela Jacksona chociażby, to byłoby to też dla nas takie trochę chyba nienaturalne. My dzisiaj spotykamy się, żeby rozmawiać o Wisławie Szymborskiej, natomiast ostatnie takie pytanie w związku właśnie z tą twoją działalnością naukową, ponieważ prowadzisz również indywidualne i autorskie kursy z zakresu teorii muzyki i kształcenia słuchu. Czy uważasz, że te takie kompetencje uważności również powinny być wyćwiczone, powinny być praktykowane?
Ja bardzo lubię uważność i wydaje mi się, że przyglądanie się światu z takim lekko analitycznym nastawieniem pomaga nie tylko w sztuce, ale w codziennym życiu i pozwala je lepiej poznać, więc jestem zdecydowaną zwolenniczką poznawania materii, w której człowiek chce być dobry i dlatego teoria i ta druga strona dźwięku, tak bym ją nazwała, jest dla mnie również istotna, bo pozwala wiele zrozumieć i jeśli nawet negować jakąś tradycję, no to poznać te tradycje na tyle, żeby wiedzieć, jakie punkty się nie podobają, albo nie otwierać drzwi, które nie wywracać drzwi, które już są otwarte. Więc staram się być cały czas jednym okiem w naukowej stronie, a sercem w tej już bardziej dźwiękowej.
I gdzie w tej twojej przestrzeni, kiedy pojawiła się Wisława Szymborska?
To jest bardzo ciekawe pytanie, bo wydaje mi się, że wszyscy mamy doświadczenie z Wisławą Szymborską wyniesione z tej wczesnej edukacji i ono niekoniecznie jest euforyczne, to znaczy podsuwa się nam jakieś teksty, często z załowioną już interpretacją i nie bardzo mamy jak spotkać się z tym autorem czy autorką sam na sam i z jego tekstem. I trochę tak było ze mną i z Szymborską. Przez lata gdzieś faworyzowałam w swoich lekturach prozę i właściwie poezja mniej do mnie docierała. Teraz właśnie po latach wydaje mi się, że dlatego, że ktoś mi zawsze jednak do pewnego momentu sugerował, co wszystko ma oznaczać. Chyba 2 lata temu zaczęłam, w pandemii podejrzewam, kiedy chodziłam też nagminnie do bibliotek i przynosiłam tomy do domu, zaczęłam czytać poezję i tak bardzo mocno wchodzić w język, który potrafił uchwycić coś więcej niż twardą rzeczywistość. I wtedy ta Szymborska rzeczywiście stała się objawieniem, bo mówiła o codzienności w sposób, który ją jednocześnie właściwie uwzniaślał, ale i zbliżał. I wydaje mi się, że to jest coś, co bardzo niewiele osób potrafi, to znaczy mówić o człowieku, o jego życiu w sposób, który nie odbiera mu wzniosłości, ale jednocześnie bardzo osadza w tej codzienności, na którą się składa nasze życie.
Kiedy już przypomniałaś, odtworzyłaś sobie tę twórczość Szymborskiej, jakie były kolejne kroki? Czy już zastanawiałaś się nad tym, że to jest też szczególny rok dla Szymborskiej, ale czy iść w muzykę, czy stworzyć coś na bazie tej tekstów? Jak tutaj ten proces cały u ciebie wyglądał do tego, co mamy dzisiaj, czyli singiel Niebo?
Przede wszystkim podczas jakiegoś pierwszego zetknięcia z tą poezją na nowo miałam wrażenie, że czytam coś, w czym jest duży potencjał muzyczny. Więc włączyła mi się gdzieś od razu z tyłu głowy taka naturalna dla mnie myśl o tym, że dźwięki wokół nas, także tekst ma swoją rytmikę, ma swój sposób modulowania, kadencje opadają, pewne frazy, niektóre są wznoszące. Więc od razu zaczęłam widzieć w tej poezji mnóstwo takich pól, które mogłabym eksploatować. A potem pojawił się gigantyczny lęk, że to przecież jest Szymborska i właściwie nie widzę tutaj żadnej przestrzeni, żebym mogła dotknąć swoją ręką takich tekstów. Ale zaczęłam sobie pisać muzykę do tych wierszy i mocno te teksty rozpisywać tak naprawdę na zdania, bo wybrałam wiersze wolne, czyli te, które nie posiadają rymów, więc nie są tak oczywiste dla muzyki jako współtowarzysze. I kiedy już czułam, że jestem w stanie, przynajmniej ja tak uważam, udźwignąć taki rodzaj projektu, to odezwałam się do Fundacji Wisławy Szymborskiej i pokazałam materiał z pytaniem, czy to jest okej, że się zajmę takim projektem i byli zachwyceni tym materiałem, więc dodało mi to skrzydeł i wtedy już praca poszła znacznie szybciej.
Musieli być bardzo zachwyceni, że nawet pozwolili ci nagrać jam session w domu Szymborskiej. To też chyba takie bardzo nieoczywiste wydarzenie.
Tak, to przeżycie, którego na pewno nie zapomnę nigdy w życiu, bo nagranie piosenek, właściwie ożywienie ponowne tych wierszy, tylko przez filtr muzyki w przestrzeni, w której one powstawały, czyli w mieszkaniu Wisławy Szymborskiej w Krakowie, no to brzmi w ogóle nierealnie, jak spełnienie marzenia, jednak się udało i nagraliśmy z Rafałem Olewnickim i Jakubem Szulcem, moimi dwoma kolegami, z którymi gramy w tym składzie koncerty, kilka piosenek, które ukażą się na płycie. Na razie pojawiło się w sieci tylko jedno wideo z tej akustycznej sesji do piosenki Niebo, ponieważ reszta materiału jeszcze się nie ukazała, ale będą jeszcze 2 odsłony. No i oglądanie bibliotów pani Wisławy, wyglądanie przez to samo okno, przez które ona patrzyła, no jest doświadczeniem, które naprawdę trudno opisać inaczej niż duże wzruszenie.
Inspirujące?
Bardzo. bardzo i właśnie zrozumiałam chyba wtedy, na czym polega wielkość jej tekstów i jej jako twórczyni, że właśnie siedząc w małym krakowskim mieszkaniu przy stole, który wcale nie ma jakichś barokowych ozdób i w mieszkaniu, które wcale nie jest jakimś przepełnionym marmurami posągowym terytorium, potrafiła pisać właśnie o tej codzienności w sposób, który właściwie chwytał istotę bytu. I naprawdę to było w maju tego roku to nagranie i do tej pory te emocje, jak nawet o tym opowiadam, to siedzą we mnie mocno.
Również taki bardzo interesujący teledysk powstał do twojego utworu. I gdzie on był nagrywany?
Tak, Wisława Szymborska słynęła z tego, że nie lubiła otaczać się wieloma rzeczami, a jednocześnie miała jakieś takie lekkie zamiłowanie do małych, jak sama mówiła, kiczowatych figurek, które zresztą do dziś można w tym mieszkaniu przynajmniej częściowo podglądać. Więc stwierdziłam, że spróbuję przenieść jej tekst o niebie i o tym, że właściwie wszędzie, jeśli tylko chcemy, możemy zobaczyć coś niezwykłego, do Look Inside, takiego antykwariatu z duszą, i w którym jest mnóstwo przedmiotów od lat 50. po współczesność, które właściwie wydają się jakąś taką kwintesencją ludzkiego życia, bo jeśli mielibyśmy sobie wszyscy zrobić takie sesje zdjęciowe z rzeczami, które mamy, to pewnie każdy z nas miałoby za sobą ściany różnego rodzaju przedmiotów, które mówią o nas sporo, o tym, kim jesteśmy. I pomyślałam sobie, że może to będzie ciekawy kontekst do tej piosenki.
Dlaczego niebo wybrałaś na ten pierwszy utwór wypuszczony w przestrzeń?
Pierwsze słowa tego wiersza brzmią: od tego trzeba było zacząć, niebo. I wydaje mi się, że to piękny początek dla całej tej podróży. To jest też pierwsza piosenka, którą napisałam do tego projektu i na płytę jesienną. Nie mogło być inaczej.
Płyta jesienna, czy już masz jakiś termin, czy jeszcze ostatnie szlify?
Ostatnie szlify. Terminu nie ma, bo wiem, że będzie to jesień, ale nie chcę, żeby termin wpływał na jakość, więc zostawiam na razie zainteresowanych z pewnym niedopowiedzeniem, ale na pewno będzie to jesień.
A planujesz jakąś specjalną trasę poświęconą właśnie tylko i wyłącznie tej płycie?
Tak, jesienią będę informować o koncertach, które już powoli się organizują. I rzeczywiście będziemy jeździć z takim literaturoznawczo-muzycznym koncertem, na którym będą też recytacje wierszy Wisławy Szymborskiej i wizualizacje stworzone pod tę muzykę, więc będzie to spektakl muzyczny właściwie poświęcony temu materiałowi.
Ty będziesz recytowała?
Tak, będę miała przygotowane nagrania fragmentów tekstu, które pomiędzy muzyką wybrzmią razem z odpowiednimi grafikami.
Czyli szykuje się bardzo, bardzo ciekawa muzycznie jesień. Też dzisiejsza data jest sprzyjająca rozmowie o poezji, bo dzisiaj mamy 25. rocznicę śmierci Zbigniewa Herberta i ja poczytałam sobie komentarze, które są pod takimi wpisami wspominającymi jego twórczość i tam ludzie się wręcz domagają, żeby ktoś zajął się tymi tekstami. Czy tylko Szymborska, czy być może ktoś jeszcze?
Ach, to trudne pytanie, bo czy chciałabym wpaść w jakiś rodzaj kontynuacji, który też stanie się ograniczeniem, że na przykład jestem tą osobą od poezji, choć Herberta też uwielbiam i zaczytuję się w nim non-stop. Chyba jedyna słuszna odpowiedź, myślę, że najprawdziwsza, brzmi nie wiem i mam nadzieję, że rozwój muzyczny będzie mnie prowadził w bardzo różne rejony. Czy to koniec z literaturą? Na pewno nie. W jakiej formie będzie kolejne spotkanie z tą dziedziną sztuki, trudno mi teraz powiedzieć.
Gdzie szukać takich bieżących informacji o tym, co muzycznie u ciebie?
Nie jestem być może asem social mediów, ale na Facebooku i na Instagramie Ossy Music na pewno będą informacje o koncertach i o tym, co istotne, czyli o samej płycie i o planowanych singlach.
No już teraz proszę cię, żebyś zaprosiła naszych słuchaczy do wysłuchania twojego utworu Niebo.
Drodzy Państwo, jeśli macie ochotę na niecodzienne spotkanie z poezją i dziwne spotkanie z muzyką, serdecznie zapraszam do wysłuchania muzyki napisanej do Nieba Wisławy Szymborskiej.